Dziś w programie. O wkładzie naukowców w budowę odradzającej się Polski. O setnej rocznicy podpisania traktatu ryskiego. Powiemy także o nowych pomysłach na przybliżanie postaci historycznych. Polscy naukowcy stworzyli teoretyczne i praktyczne fundamenty wielu dziedzin współczesnych technologii. Zapoczątkowali chociażby rozwój przemysłu naftowego, elektroniki, łączności bezprzewodowej czy nowoczesnego przemysłu chemicznego. Wielu z nich jest dziś zapomnianych. Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Instytutem Historii Nauki PAN rozpoczął kampanię giganci-nauki.pl. Ma ona przybliżyć sylwetki polskich naukowców i ich osiągnięcia w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
W świadomości Polaków właściwie te osoby w ogóle nie istnieją. To jest taki krąg bohaterów, którzy w tym naszym zgiełku walki o niepodległość gdzieś zostali zapomniani, dlatego że do tej pory, ponieważ inne państwa, kiedy my walczyliśmy o wolność, budowały swój materialny byt, my musieliśmy walczyć o naszą tożsamość, o zachowanie świadomości tej tożsamości. I w związku z tym cała uwaga skupiona była na tych patriotach, na bohaterach, którzy poświęcali życie, którzy walczyli o Polskę. Natomiast ci, którzy w dziedzinie nauki rozwijali swoje umiejętności i bardzo często zostali tam w te inne rejony świata zesłani, konieczność popowstaniowa na przykład, tam jechali z taką misją doskonalenia swojej wiedzy. Wielu z nich trafiło na uniwersytety zachodnie i wybierali tam, co ciekawe, kierunki związane z takim praktycznym, potem możliwością realizowania swoich umiejętności. Chodziło o wojskowość, o medycynę, właśnie o technikę. I ci ludzie tam doprowadzali do wielkich odkryć. Byli bardzo cenieni, cała metalurgia, kolejnictwo, lotnictwo. Można nawet powiedzieć, że polscy naukowcy w wielu krajach stworzyli podstawy nowej cywilizacji. To są takie państwa jak na przykład Peru, Chile, Turcja, gdzie na przykład Karol Brzozowski stworzył około 40 tysięcy linii telegraficznych.
Postacie wybitnych polskich naukowców przybliża pięciotomowa publikacja Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę, słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, wydana pod redakcją naukową profesora Bolesława Orłowskiego przez Instytut Historii Nauki PAN i Instytut Pamięci Narodowej. Słownik zawiera ponad 1300 biogramów.
Z powstaniem tego słownika było wiele kłopotów, no bo jest kłopot doboru. Przy tylu dziedzinach, a tam jest od botaniki po elektronikę, to jest wielki problem, kogo wybrać z jednej dziedziny, z drugiej. Oczywiście musiałem się opierać często na zdaniu ekspertów od danych dziedzin. Druga sprawa była sprawą w związku z polskością tych, o których mówimy. Ja uznałem, że trzeba to zrobić w ten sposób, że polskich i związanych z Polską, bo wtedy można wykorzystać i cudzoziemców, którzy u nas działali, a takich było sporo od czasów renesansu, bo tu byli i Włosi, którzy przynosili nam nowe metody, na przykład wojowania. Był taki Domenico Ridolfino, dzięki którego pociskom zapalającym Batory zdobył Wieliszcz i Wielkie Łuki. Później byli Francuzi duży i tak dalej. Ale także Polacy, którzy działali właśnie na obczyźnie. Najwięcej Polaków pracowało zawsze w Rosji. Jak największa część dawnej Polski przypadła Rosjanom, to ci Polacy, zwłaszcza nie mogąc się kształcić we własnych uczelniach, bo je często w ramach represji zamykano, no korzystali z uczelni rosyjskich. I na przykład Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu to skończyło ponad 1000 Polaków do I wojny światowej. I wielu z nich stanowiło elitę rosyjskiej inteligencji technicznej.
Kolejnym elementem tych działań ma być cyfryzacja tych słowników i tłumaczenie ich na inne języki, bo wydaje nam się, że te postacie warte są tego, żeby świat o nich dowiedział się po raz kolejny, bo o niektórych z nich przecież w tych krajach wiedzą.
IPN wydał w tym roku kalendarz, w którym prezentuje sylwetki 12 naukowców.
Przygotowaliśmy 12 filmów dokumentalnych. Właściwie w każdym miesiącu pokazujemy te filmy na naszej telewizji IPN-owskiej. Każdy miesiąc ma swojego patrona. Niektórzy z tych naukowców są znani, ale znani tylko dlatego, że byli albo literatami, albo politykami, a mają ogromne zasługi, jeżeli chodzi o naukę, o badania przyrodnicze, o badania matematyczne, o wynalazczość, o odkrywanie różnych zjawisk.
Filmy prezentowane są w serii Wielcy polscy wynalazcy II Rzeczpospolitej w reżyserii Aliny Czerniakowskiej.
W dzisiejszych czasach narody się chwalą tym, jaki wniosły wkład w rozwój cywilizacji technicznej i naukowej głównie. Bo to, że Polacy są odważni, to przyznają nawet ich najwięksi wrogowie. Prawda? A my się cały czas koło tego kręcimy, prawda? Koło bohaterstwa i martyrologii. To są bardzo ważne rzeczy, ale także, że tak powiem, nie wypadliśmy sroce spod ogona w innych sprawach. I to, że mieliśmy takich mostowców jak Rudolf Modrzejewski, który był największym mostowcem Ameryki, a więc i świata w pewnej epoce, a może i w ogóle w dziejach. To też jest bardzo ważna sprawa. Nie mamy się czego wstydzić i powinniśmy również na tą część naszego dorobku w dziedzinie szeroko pojętej kultury zwrócić uwagę.
Popularnonaukowy portal historyczny przystanekhistoria.pl wspiera projekt Instytutu Pamięci Narodowej mający na celu przypomnienie sylwetek wybitnych polskich naukowców i wynalazców z pierwszej połowy XX wieku. Projekt giganci-nauki.pl ma na celu przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców dokonań wybitnych polskich naukowców. W naszym portalu publikujemy krótkie filmy dokumentalne prezentujące sylwetki najwybitniejszych, czasem nieznanych, polskich naukowców, którzy włożyli olbrzymi wkład w rozwój nauki nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Pierwszą postacią, którą prezentujemy, jest profesor Ignacy Mościcki, prezydent II RP, ale także wybitny polski chemik, twórca polskiego przemysłu chemicznego i polskich zakładów azotowych. Drugą postacią, którą prezentujemy w ramach krótkiego filmu dokumentalnego, jest Jan Czochralski, profesor Politechniki Warszawskiej, twórca metody otrzymywania monokryształów krzemu, które stanowią podstawę wszystkich układów scalonych, wykorzystywanych bardzo powszechnie dzisiaj w urządzeniach elektronicznych. Trzecią postacią, którą prezentujemy w portalu przystanekhistoria.pl, jest Tadeusz Sędzimir, wybitny metalurg, człowiek, który wymyślił metodę walcowania blachy na zimno, dzięki której mogą do dzisiaj powstawać różnego rodzaju urządzenia elektryczne, takie jak pralki automatyczne, kuchenki mikrofalowe czy lodówki. O każdej z tych postaci opowiada krótki film dokumentalny opublikowany w portalu przystanekhistoria.pl. Cyklicznie, co kilka tygodni, będziemy przybliżać naszym odbiorcom kolejne wybitne postaci ze świata polskiej nauki, które położyły wybitny wkład w rozwój nauki na całym świecie. Zapraszam Państwa do odwiedzenia portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia.
Z okazji setnej rocznicy podpisania Traktatu Ryskiego Zamek Królewski w Warszawie przygotował wystawę Traktat Ryski – Odzyskane Dziedzictwo. Natomiast Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował na dziedzińcu Zamku Królewskiego plenerową ekspozycję Gorzki pokój – Traktat Ryski 1921.
Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Gorzki pokój pokazuje tą stronę często nieobecną, czy zapominaną w dyskusji. Patrzymy na ten pokój również pokazując tą perspektywę tych Polaków, którzy nie znaleźli się w granicach Rzeczpospolitej. Oni trwali na tych dalekich kresach, przechowując w swych rodzinach pamięć o Polsce.
Traktat pokojowy w Rydze to jest najważniejszy traktat podpisany przez Polskę w XX wieku. Nigdy nie byliśmy samodzielni przy tak ważnym stole negocjacyjnym. Można powiedzieć, że polska strona negocjowała tutaj nie tylko swój los, ale w ogóle los Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd tak ważny akt tego, co podpisano 100 lat temu. Polska strona była w sytuacji bardzo trudnej. Była naciskana przez mocarstwa zachodnie, przez Francję, przez Wielką Brytanię. Przypomnijmy, że to Brytyjczycy ustanowili tak zwaną linię Curzona. Tą linię graniczną, która zaczęła obowiązywać po II wojnie światowej, czyli w 1945 roku. A zatem przydawano Polsce dużo mniejsze terytorium niż to, które sobie Polska sama wywalczyła. A zatem mieliśmy tutaj sytuację bardzo nieprzychylną. Dodajmy do tego jeszcze Czechosłowację, spór o Zaolzie, zajęcie Zaolzia mniej więcej w tym czasie. A zatem mieliśmy opinię publiczną bardzo, bardzo nieprzychylną dla nas. Niemcy zrewoltowane. No więc sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, polscy negocjatorzy zachowali się jako właśnie niezależni, niepodlegli negocjatorzy, którzy myślą przede wszystkim o interesie swojego kraju, niepodlegli jakby tym wszystkim naciskom, które płynęły czy to z Paryża, czy z Londynu.
Wystawę Gorzki pokój, traktat ryski 1921 można oglądać na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie do 24 kwietnia 2021 roku. Historia w wielkim formacie to nowy projekt Biura Edukacji Narodowej IPN. Obrazy i fotografie związane z najnowszą historią Polski zostały poddane cyfrowej koloryzacji i wydrukowane w rozmiarach od 1,5 do 2 metrów.
Pierwsza edycja projektu poświęcona jest Siłom Zbrojnym II Rzeczpospolitej. Zaczynamy od obrazu Cud nad Wisłą Jerzego Kossaka. Następne są wykonane na podstawie już fotografii archiwalnych. Pierwsze dwie to zdjęcie przedstawiające wpłynięcie okrętu podwodnego Orzeł 10 lutego 1939 roku do Gdyni. Następna to dywizją 303 z naszymi dwoma słynnymi pilotami, czyli Janem Zumbachem i Mirosławem Fericiem. Kolejne grafiki przedstawiają żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz zdjęcia 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. W kolejnych edycjach projektu chciałbym przybliżyć żołnierzy wyklętych, harcerzy II Rzeczpospolitej oraz również funkcjonariuszy Policji Państwowej.
Projekt adresowany jest do szkół, bibliotek, muzeów i ośrodków kultury, chcących wykorzystać go w zajęciach edukacyjnych. Więcej informacji na stronie www.ipn.gov.pl. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 98. rocznicy urodzin Jana Rodowicza Anody, bohatera Szarych Szeregów i Armii Krajowej, warszawski przystanek Historia przygotował mobilną grę miejską Anoda.
Mobilna gra miejska Anoda to kolejna gra wydana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w aplikacji Action Track. Jest to aplikacja niezwykła, która umożliwia nam zagranie w grę w telefonie, między innymi bez wychodzenia z domu, ale również możemy w nią zagrać, przemieszczając się po Warszawie. Sama fabuła gry jest bardzo atrakcyjna. To jest gra skierowana przede wszystkim tutaj dla młodych odbiorców, dla uczniów klasy 7-8 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale również dla osób dorosłych. Uczestnicy gry przenoszą się do starej warszawskiej kamienicy, w której mieszkają wraz z rodzicami oraz swoimi dziadkami. W ich mieszkaniu trwa długi generalny remont i podczas tego remontu ekipa natrafia na bardzo stare pudełko. W tym starym pudełku odnajdują liczne dokumenty, zapiski, jakieś plany akcji, ale również fotografie nieznanego chłopaka. Gracz chce poznać historię tego chłopaka, kim jest ta postać na zdjęciach. Chłopak bardzo młody, więc zabiera całą zawartość tego pudełka i postanawia przeprowadzić własne śledztwo na terenie Warszawy. Będzie podążać zgodnie ze wskazówkami, które są w tych dokumentach. Tam są pewne adresy, pewne nazwiska, pseudonimy i to wszystko ma mu pomóc odpowiedzieć na pytanie, kim jest tajemnicza postać ze zdjęć o pseudonimie Anoda.
Informacje o grze oraz kody QR niezbędne do jej uruchomienia dostępne są na stronie www.centrumedu.ipn.gov.pl. Instytut Pamięci Narodowej opublikował przygotowany przez Sławomira Poleszaka, Rafała Wnuka, Agnieszkę Jaczyńską i Magdalenę Śladecką Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956. To drugie wydanie tej książki. Autorzy przedstawiają zasięg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojną aktywność polskiej partyzantki powojennej. Publikacja jest wyjątkowa ze względu na szczegółowość prezentowanych treści historycznych oraz bogactwo informacji z zakresu najnowszej historii Polski. Kapitan inżynier Tadeusz Śmiśniewicz, pseudonim Hrabia, był uczestnikiem wojny 1920 roku. W okresie międzywojennym pracował w Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, zaś w przededniu II wojny światowej został dyrektorem technicznym Wytwórni Amunicji nr 3 w Nowej Dębie. W szeregach AK odpowiadał za konspiracyjną produkcję materiałów wybuchowych. Aresztowany przypadkowo w Łapance, zginął rozstrzelany 29 maja 1943 roku na Pawiaku. O jego losach opowiada Witold Śmiśniewicz w publikacji Na pierwszej linii, kapitan inżynier Tadeusz Śmiśniewicz, 1893-1943. Opowieść o jednym z pionierów polskiego przemysłu zbrojeniowego.